Powiem kilka rzeczy z tego czasu, który miał miejsce teraz podczas wyjazdu. Byłem w Warszawie, byłem też w Czechach i w Warszawie miałem okazję głosić we wspólnocie założonej przez naszych przyjaciół, którzy odwiedzają tutaj nas od lat już wielu. Ciekawą rzeczą było to, że spotkanie odbyło się w dużym domu pogrzebowym, więc niecodzienne wydarzenie. W domach pogrzebowych zdarza mi się mówić na pogrzebach, ale nie w celu pobudzania do życia. Za to myślę, że mieliśmy bardzo udane spotkanie, modliliśmy się tam też o wiele osób. Pewnie spłyną za czas jakieś świadectwa związane z tym, co się wydarzyło. Także też przywożę pozdrowienia od wiadomych osób, także bądźcie pozdrowieni ludzkości. Ale też później pojechałem do Czech, gdzie miałem okazję głosić już po raz drugi w tym kościele na temat uzdrowienia. To kościół luterański czeski. I dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem było to, w jakiej formie przebiega tam modlitwa, bo zarówno przy pierwszym, jak i drugim wydarzeniu po prostu poszedłem do biura, a ludzie wchodzili pojedynczo, żeby porozmawiać, żeby się o nich modlić, co powodowało, że zdjęty był typowy stres związany z tym, kiedy widzisz kolejkę, ile jeszcze osób stoi przed tobą, starasz się wszystko załatwić jak najszybciej, ale kiedy masz ich wszystkich za zamkniętymi drzwiami, to nie wiesz, czy są tam osoby dwie czy dwadzieścia, więc o wiele łatwiej jest skupić się na tym, co się robi i na pewno w takich warunkach dużo łatwiej jest jakoś usłużyć tym ludziom w sposób bardziej sensowny. Też to, co było ciekawe, to to, że ileś osób przyszło mówiąc o uzdrowieniach, które przeżyły poprzednim razem. Pewna kobieta w wieku, na moje oko, mam nadzieję, że nie słucha i się nie obrazi, ale na moje oko w okolicach 80 lat, przyszła i powiedziała taką rzecz. Byłeś tu w zeszłym roku, ja przez całe życie musiałam uważać na wszystko, co jadłam, bo każda rzecz mogła wywołać reakcję alergiczną. Całe życie. Młoda już nie jest. I mówi, od tamtej modlitwy zero jakiegokolwiek uważania na jakiekolwiek jedzenie. Jem wszystko i nie ma takiej rzeczy, która mogłaby wywołać u mnie alergię. Więc rozmawiałem też z innymi osobami tam. Nadzorca tego kościoła też powiedział mi o tym, że jego noga została uzdrowiona. On przez lata miał problem z tym, żeby normalnie chodzić, bo miał uszkodzony staw biodrowy, ale został uzdrowiony całkowicie i niesamowicie był tym podekscytowany. Też modliliśmy się o inne problemy. Wierzę, że następnym razem, jak się tam pojawię, to znowu usłyszę świadectwa dotyczące tego. Myślę, że potrzebujemy, by Bóg w realny sposób objawiał się wszędzie, gdzie tylko można, i myślę, że to było fajne wydarzenie, które dało też poczucie dla tych ludzi, że Bóg naprawdę się nimi interesuje. Przybył też ktoś z Radia Ostrawa bodajże, w każdym, nie wiem, czy radio nosi tę samą nazwę, tą samą nazwę co miasto, ale nadaje z Ostrawy. Jest tam robiona audycja w języku polskim dla Polaków, więc był też wywiad, w trakcie którego mogłem podzielić się swoim świadectwem, powiedzieć trochę rzeczy, trochę świadectw mówiących o Bożym działaniu. Także w przyszłym tygodniu to będzie emitowane, być może nawet dostanę linka, to wtedy zamieszczę do odsłuchania. I tyle, jeśli chodzi o te dwa dni w podróży. Także wszyscy Was pozdrawiają i prawdopodobnie będziemy mieli też kilka osób z tego czeskiego kościoła na naszym obozie, także fajnie będzie, jak się pojawią. Na pewno chcą iść w kierunku takiego realnego doświadczenia Boga w zrozumiały sposób. Dobrze, a teraz chciałbym, abyśmy skupili się na słowie, więc przejdę do kazania i chciałbym, abyśmy spojrzeli na te kazanie jako coś, co przekazuje nam praktyczną informację, coś do zastosowania. Mówić będę w oparciu o Izajasza, 55 rozdział, dwie piątki, bardzo ważny dla mnie rozdział. Na samym początku chrześcijaństwa, kiedy się nawróciłem i zacząłem czytać Biblię, niewiele z niej rozumiałem, ale to był jeden z pierwszych rozdziałów, który naprawdę do mnie dotarł. Jeśli chodzi o Stary Testament, bo z Nowym Testamentem takiego problemu nie miałem, ale Stary Testament długo wydawał mi się niezrozumiały. W Starym Testamencie jedną z najciekawszych ksiąg prorockich jest Księga Izajasza. Ona wydaje się być najbardziej zrozumiała też dla nas, przynajmniej w niektórych fragmentach, a szczególnie w tych, które zawierają praktyczne porady. I zanim weźmiemy się za ten fragment słowa, chciałbym zadać Wam takie pytanie. Czy przypominacie sobie, może musicie pogrzebać bardzo głęboko w odmętach pamięci, może dotyczy to sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat, ale wytężcie się, wysilcie i spróbujcie, czy przypominacie sobie, żeby ktoś Was kiedyś wkurzył? Czy przypominacie sobie, żeby ktoś Was skrzywdził? Czy przypominacie sobie, żeby ktoś zrobił Wam naprawdę realne świństwo? Mocne. Ja jakoś sobie przypominam. Ale wiecie, co wiem poza tym? Wiem, że my wszyscy, pokrzywdzeni na wiele różnych sposobów przez różnych ludzi, jesteśmy też ludźmi, którzy porządnie krzywdzą innych. Bronimy się przed świadomością tego, ale mniej więcej oddajemy światu tyle samo, ile od niego dostajemy. Oczywiście łatwiej jest pamiętać o tym, jak zostaliśmy zranieni, skrzywdzeni, oszukani i niesprawiedliwie potraktowani, bo myśląc o tym, jakie krzywdy zostały nam uczynione, czujemy się trochę usprawiedliwieni z tego wszystkiego, co my zrobiliśmy. Prawda? Tak się dzieje. Ale Bóg ma pewne przesłanie do ludzi, którzy są skrzywdzeni i którzy krzywdzą, bo to są ci sami ludzie. I Bóg ma nam coś do powiedzenia, coś, co może pomóc nam uwolnić się od tych mechanizmów, ale też coś, co musimy zrozumieć, jeżeli chcemy naprawdę, by ta wolność gdzieś zaczęła do nas bardzo realnie pukać. Od wielu lat zastanawiam się nad tymi rzeczami i powiem Wam szczerze, że nie jestem profesjonalistą we wprowadzaniu ich w życie. Jest jak jest. I powiem, że coś, co bardzo często porusza ludzi, coś, co bardzo często uderza w nas w taki sposób, że jesteśmy zdezorientowani, to pewna świadomość, jeśli pozwolimy jej, by do nas dotarła, że Bóg tak samo kocha nas, jak naszych krzywdzicieli. O kurczę, to boli, prawda? Bóg ma tyle samo miłości i Chrystus zrobił dla tych ludzi, którzy wyrżnęli nam najgorsze świństwa w życiu, dokładnie to, co zrobił dla nas. Dał swojego Syna, aby oddał swoje życie właśnie za te osoby. I człowiek, który jest egocentryczny, człowiek, który jest skupiony na sobie, ciągle domaga się sprawiedliwości, jak gdyby sam jeden mógł być wolny od jakichkolwiek oskarżeń, nie zdając sobie sprawy, że często jesteśmy równie winni lub często nawet jeszcze bardziej niż osoby, które oskarżamy albo względem których domagalibyśmy się sprawiedliwości. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Człowiek, który szuka Bożej łaski, to człowiek, który musi porzucić poszukiwanie Bożej sprawiedliwości. W sensie takim, że szukasz tej sprawiedliwości Boże, żebyś ty w końcu poraził tego jegomościa w odpowiednie miejsce, z odpowiednią siłą, żeby się już nie podniósł. Wiecie, chcielibyśmy, aby tak było. Nieraz nawet osoby bardzo blisko żyjące przy Chrystusie chciałyby oglądać natychmiast Boży sąd na wszystkim, co wydaje się im niewłaściwe. Któregoś dnia Jan, zwany później apostołem miłości pańskiej, ale w pewnym okresie mógł być nazwany apostołem porywczości pańskiej, razem ze swoim bratem, kiedy zobaczyli, że Jezusa nie chcą przyjąć pewne wioski samarytańskie, przyszedł Jan z Jakubem, stanęli przed Jezusem, wytężyli swoją wiarę i wyobraźnię, wytężyli swoją wiedzę i pomyśleli sobie, że ktoś mniej znaczący od Jezusa, Eliasz, kiedy siedział na górze Karmel i zostały wysłane po niego wojska, by go schwytać, Eliasz przemówił, że jeśli jestem sługą Bożym, niech spadnie ogień na ciebie i na twoich ludzi. Powiedział to do oficera, który przybył go schwytać i 50 osób spłonęło, dlatego że ogień z nieba spadł. Byłem na tej górze, byłem w tych historycznych miejscach. Może nie dokładnie, ale na pewno gdzieś blisko, a być może dosłownie, bo kto to określi. W każdym razie spędziłem trochę czasu na tym paśmie wzgórz Karmel i wyobrażałem sobie, jak to mogło wyglądać. Eliasz przemówił i stało się. Później przyszła druga grupa, znowu kolejnych 50 ludzi, znowu chcieli go schwytać i znowu wydarzyło się to samo. I kiedy król wysłał trzeciego pięćdziesiątnika, ten przyszedł i błagał o litość. Dwóch poprzednich chciało go schwytać, ale trzeci wiedział, że to nie jest dobry pomysł i przyszedł i powiedział: okaż mi łaskę, Panie. I Eliasz poszedł z nimi. Ale Jan i Jakub przypomnieli sobie właśnie te wydarzenia i pomyśleli sobie, jeśli ktoś mniej znaczący od naszego Pana mógł ściągać ogień z nieba, to my, którzy na co dzień uzdrawiamy, uwalniamy z trądu, wypędzamy demony, wskrzeszamy umarłych, w końcu oni to robili, to słowem ściągniemy ogień z nieba na te wioski. Przyszli więc do Jezusa i powiedzieli: Panie, czy mamy słowem ściągnąć ogień z nieba na te miejscowości, które się nie przyjęły? Jezus delikatnie im wyjaśnił, że powinni pochylić się, znaleźć jakąś dobrą ścianę, rozpędzić się i walnąć, a później próbować otrzeźwieć. Powiedział: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I Jezus przyszedł z poselstwem miłosierdzia, Jezus przyszedł z poselstwem łaski i Jezus, kiedy głosił poselstwo łaski, dał do zrozumienia, że nikt nie może przyjąć Bożej łaski, odmawiając jej dla drugich. Podczas kiedy to, co jest często naszym problemem w chrześcijaństwie, to to, że chcemy, by nas dotyczyła Boża łaska, ale życzylibyśmy wszystkim innym, szczególnie naszym krzywdzicielom, aby dotknęła ich sprawiedliwość i to taka Boża sprawiedliwość, jaką my wyobrażamy sobie, że byłaby sprawiedliwa. Więc nawet dyktujemy Bogu, jak ta sprawiedliwość ma wyglądać. Czy ja dotykam realnego problemu w nas? Wiecie, kiedy kogoś takiego poniesie na chwilę, a to się zdarza. I apostoł Paweł był realistą. Pisząc list do Efezjan, napisał: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech gniew nie zachodzi, słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli jeśli chcesz długo się pogniewać, jeśli chcecie być długo pokłóceni, to zaplanujcie to na poranek, to wtedy macie sporą część dnia do zachodu. ale jeśli pokłócicie się trochę później, no to macie mniej czasu na to, żeby to wszystko wyeksploatować. Paweł był realistą i zdawał sobie sprawę, że często w różnych sytuacjach ponoszą nas emocje, ponosi nas gniew i często różne ekstremalne sytuacje pokazują fałszywy obraz o nas samych. Wiecie, jaki jest prawdziwy obraz? Wiecie, co jest tym, kim jesteśmy naprawdę? To nie to, co dzieje się w ekstremalnych sytuacjach. To nie ekstremalne sytuacje zadowolenia czy ekstremalne sytuacje niezadowolenia pokazują prawdę na nasz temat. Prawdę na nasz temat zwykle pokazuje codzienność. To, kim jesteśmy, kiedy nie pobudzają nas żadne bodźce wyciągające nasze emocje w ekstremalne kawałki świata. Ale nie zmienia to faktu, że każdy z nas musi nauczyć się takiego sposobu myślenia i takiej życiowej filozofii, jaką Chrystus chciał nam przekazać. On powiedział przypowieść o człowieku, który był winien niewyobrażalnie dużą kwotę dla swego pana. Nie mógł jej oddać, więc został poddany typowej procedurze, która miała miejsce w tamtych czasach. Jeśli ktoś miał ogromny dług, którego nie był w stanie spłacić, przychodził komornik i zagarniał wszystko, co ten człowiek miał, łącznie z jego rodziną, i wszyscy byli sprzedawani jako niewolnicy, aby odzyskać choć odrobinę owego długu. Więc dług mógł doprowadzić do utraty wolności, dług mógł doprowadzić do tego, że wszyscy ci ludzie mogli zostać sprzedani jako niewolnicy do różnych domów. To naprawdę wyglądało tragicznie. I kiedy taka decyzja została podjęta, ów człowiek zaczął błagać osobę, względem której ten dług posiadał, i został ułaskawiony. Widać, dług ów był tak wielki, że nawet uzyskane pieniądze z sprzedaży majątku i rodziny owego człowieka nie były w stanie nawet w mikroskopijny sposób zrekompensować tego. Więc ów władca doszedł do wniosku: trudno, nie jestem w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, jestem, cierpienia tego biedaka niczego mi nie zwrócą. Ale kiedy Chrystus opowiadał tę przypowieść, powiedział, że chwilę później ów człowiek dorwał swojego dłużnika, który był winien mu niewiele. I zaczął go targać, tarmosić, wezwał strażę i chciał dochodzić sprawiedliwości. Dlaczego Jezus opowiada tę przypowieść? Dlatego, że chce nam powiedzieć, jak powinniśmy traktować swoje chrześcijańskie życie. Zostało nam wybaczone. Kto z obecnych nie zasługiwał na piekło? Kto nie poszedłby do piekła bez usprawiedliwienia, które w swej łasce dał nam Chrystus? Otrzymaliśmy tak wiele, że nawet gdybyśmy byli największymi miliarderami świata, nie bylibyśmy w stanie sobie kupić wieczności. Tego się nie da kupić. Żadne materialne możliwości nie dadzą nam bezpieczeństwa w wieczności bez krwi Chrystusa, a dostaliśmy to za darmo. I teraz często ktoś, komu zostały odpuszczone grzechy, które mogły zaprowadzić go do piekła, nie może zacząć żyć w pełni życiem z Bogiem, dlatego że jest tak bardzo zajęty życiem cudzymi grzechami popełnionymi względem Niego. Czasami mamy problem z nieprzebaczeniem, z gniewem, z poczuciem niesprawiedliwości. Wiele z tego mnie spotyka. Podejrzewam, że i was. I kiedy zastanawiam się nad tym, to dochodzę do takiego wniosku, że jest to taki demoniczny sposób zabezpieczający, który ma na celu spowodować, żebyśmy zamiast służyć Bogu, stali się ludźmi nieustannie przeżywającymi cudze grzechy, cudzą niesprawiedliwość, krzywdę zadaną nam, i możemy stać się niewolnikami tego. Możemy nieustannie walczyć. możemy nieustannie zmagać się, próbując zaprowadzić ład i porządek i tak dalej. Wiecie, mógłbym wytoczyć niejedną sprawę sądową, wygrywając ją w stosunku do osób, które poważnie mi zawiniły. Dlaczego tego nie robię? Dlatego, że wygrana i tak nie dałaby mi niczego, czego chcę. Ja chcę spokoju od tego. Nie chcę żyć wojną. Nie chcę żyć atakami, problemami, nie chcę żyć w zmaganiu, nie chcę się z nikim naparzać. Nie chcę. Chcę żyć dla Boga. Chcę Jemu oddać swoją świadomość. I mogę co najwyżej współczuć osobom, które chcą nieustannie w jakiś sposób walczyć. Wolę mieć przestrzeń na to, by oddać swoją świadomość Bogu. I musimy uwolnić się od życia taką podwójnym sposobem oceny, że z jednej strony domagamy się dla siebie łaski i sprawiedliwości, przepraszam, łaski i miłosierdzia, a dla wszystkich innych domagamy się sprawiedliwości, kary i tak dalej. Wiecie, są w życiu sytuacje trudne. Są sytuacje, w których jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, wplątani w różnego rodzaju procesy, postępowania prawne i wtedy musimy coś zrobić, bo nie mamy wyboru. Ale o ile mamy wybór, to jest ważne, żebyśmy bardziej zabiegali o pokój i o możliwość życia w takiej filozofii łaski, odpuszczenia też dla innych, niż życia cudzymi grzechami, życia niesprawiedliwością, która nas dotknęła. Będziesz żyć wdzięczny za tą wielką dobroć, którą Bóg ci okazał, albo będziesz żyć przez cały czas, żyjąc tymi małymi, cudzymi grzechami. Jak myślicie, co jest lepsze? Kiedy spojrzy się na to z perspektywy, kiedy spojrzy się na to wyżej, to mogę powiedzieć, że nigdy żaden człowiek nie zrobił ci krzywdy tak wielkiej, by była adekwatnie duża do tego, jak wielkie miłosierdzie okazał ci Bóg. Prawda? Czy ci wszyscy krzywdziciele są warci twojego uwielbienia bardziej niż twój Bóg? Wiesz, bo ty tego nie robisz w ten sposób, że przekształcasz pieśni uwielbienia i śpiewasz dla swych krzywdzicieli, tylko o twoim słowie myśleć chcę i o każdej rzeczy, którą robisz, ale poświęcanie swojej świadomości i oddawanie swego wnętrza, swojej wyobraźni, życie tym jest pewnego rodzaju uwielbieniem, jest pewnego rodzaju poddaniem się temu, ale nasza decyzja powinna być taka, że nigdy niczyja złość nie stanie się dla nas większa i nie przysłoni nam Bożej dobroci. Jest pewien przykład znany z ruchów ciał niebieskich i myślę, że ten przykład w dosyć ciekawy sposób obrazuje to, co nieraz sami w swojej świadomości robimy. Spójrzmy na Słońce. Wiemy, że jest wielkie. Oczywiście dzisiaj jest wiele różnych dziwnych teorii na ten temat, ale ja przypuszczam, że Słońce jest wielkie. I Księżyc w stosunku do Słońca jest nieporównywalnie mniejszy. Jest nieporównywalnie mniejszy od Ziemi. I jest naprawdę, wygląda jak taka malutka drobinka przy Słońcu. Ale od czasu do czasu zachodzi pewne zjawisko, które jest zdumiewające dla obserwatora, kiedy to ten malutki Księżyc znajduje się między nami osadzonymi na Ziemi, a Słońcem, na które patrzymy. I okazuje się, że ten mały Księżyc może zasłonić nam cały całe słońce. I kiedy człowiek między siebie a Boga wstawia problem, to mały problem może nam zasłonić wielkość Boga w sposób bardzo skuteczny. To, co obserwujemy, widzimy w taki sposób, jak poświęcamy temu uwagę. I teraz gdybym, to jest bardzo mały skrawek papieru. Jeśli on jest tutaj, nie zasłania mi on tej sali. Jeśli jest tutaj, dalej nie, ale jeśli jest tutaj, rozumiecie, co chcę powiedzieć. Dokonujemy pewnych wyborów, wyostrzając pewne rzeczy sami. Podczas gdy Bóg chce, abyśmy żyli w świadomości Bożej łaski, w świadomości Jego dobroci. I dlatego to muszą być też nasze decyzje, które będziemy pielęgnować, dlatego że ta sfera w naszym życiu będzie atakowana nieustannie. Kiedy człowiek zaczyna żyć problemami, wtedy Bóg znika sprzed jego oczu. Zaklejasz sobie oczy tymi problemami. Ale kiedy żyjesz, będąc skoncentrowany na Bogu tak bardzo, jak On na to zasługuje, przechodzisz po wszystkich problemach, a czasami nawet ich nie zauważasz. Czasami rozdeptujesz te problemy, nie wiedząc nawet, że były po drodze. Ale jeśli zatrzymujesz się, kładziesz się przed problemem, który stanął na twojej drodze i obserwujesz go, przynosisz mikroskop, zaczynasz nim żyć, to okazuje się, że ten niewielki problem zatrzymuje cię i przysłania ci rzeczywistość. Więc to jest coś, co musi dotknąć naszego wnętrza, tak abyśmy chcieli. To musi być decyzja. Chcę myśleć w kategoriach łaski. Boża dobroć dla mnie musi być zawsze w mojej świadomości większa niż ludzka złość w stosunku do mnie. Czy są w waszym świecie ludzie, o których wolelibyście, żeby od czasu do czasu jakiś tam Neptun, tudzież inne pogańskie bóstwo wychyliło się z otchłani i poraziło widłami? Każdy człowiek, choćby nie wiem jak przyzwoity, takich ludzi w swoim otoczeniu ma. Ale Bóg oczekuje od nas zupełnie innego myślenia. I chciałbym, abyśmy teraz rzucili okiem na 55 rozdział Księgi Izajasza. Są tutaj pewne bardzo ważne wskazówki dotyczące tego, jak możemy robić porządek w swojej duszy. Jeśli byśmy zastanowili się nad tym, co jest powodem wielu problemów, w które człowiek sam wchodzi, co jest powodem tego, że ludzie pakują się w jakieś dziwne, ezoteryczne zainteresowania, które niszczą ich psychikę i duchowość, co jest powodem, że ludzie pakują się w różnego rodzaju romanse, które niszczą ich życie, co jest powodem, że ludzie dokonują wyborów, w wyniku których uzależniają się od czegoś, co ich niewoli, niszczy ich zdrowie, finanse i wszystko inne. Co jest powodem, że podejmujemy autodestrukcyjne decyzje, które niszczą nas i wszystkich wokół nas? Powodem jest głód. Powodem jest to, że gdzieś w środku istnieje jakieś pragnienie, które szuka sposobu na doświadczenie zaspokojenia. Bardzo często jest ono enigmatyczne, niezrozumiałe, ale mimo wszystko powodujące, że zaczynają się poszukiwania, zaczyna się kombinowanie. Odczuwamy wewnętrzny dyskomfort, głód i potrzebujemy zrobić jakieś często odważne kroki, by sprawdzić, a może to jest to, czego potrzebuję. I jak znam życie, bardzo często ludzie robiąc te kolejne kroki, kolekcjonują kolejne rzeczy, których nie tylko nie potrzebowali, ale jak się okazuje, które ich niszczą i które stanowią poważny balast w ich życiu. Ale na początku tego wszystkiego jest głód. Idziemy za głodem. I każdy grzech w życiu człowieka zrodził się z pewnego rodzaju wewnętrznego głodu. Diabeł o tyle jest silny w naszym życiu, o ile pokusy, które nam oferuje, korespondują z silnym wewnętrznym głodem, który posiadamy w środku. I Bóg ma nam coś do powiedzenia na temat głodu. Bóg ma sposób na to, by wypełnić nasz głód, by zaspokoić nasz głód. Odwołam się do klasycznych stwierdzeń popełnianych w takim momencie, ale gdzieś kiedyś dawno temu Platon powiedział, że to taki nieżyjący już Grek. Platon powiedział, że człowiek nosi w sobie dziurę, która ciągle szuka tego, czym można by było ją wypełnić. Prawdą dla nas, z naszej perspektywy, jest to, że tą dziurę możemy wypełnić tylko Bogiem i tylko doskonałą relacją z Nim. Człowiek może doświadczyć Boga w swoim życiu, ale może nie być w doskonałej relacji z Nim. Człowiek może narodzić się na nowo, zostać ochrzczony w Duchu Świętym, zacząć się modlić innymi językami i nawet czasami oglądać jakieś cuda pod swoimi rękoma. I przez cały czas może nie być w doskonałej relacji z Bogiem. Chciałbym pokazać wam kilka obrazów symbolicznych ze Starego Testamentu. Kiedy Żydzi weszli do ziemi obiecanej, cała ta ziemia miała być ich, ale podbijali ją kawałek po kawałku i czynili ją w ten sposób królestwem Izraela. Ale rzeczy, które były przeznaczone dla Izraela, one nie stały się ich automatycznie po tym, jak przekroczyli Jordan. Potrzebowali stoczyć wiele walk, odbyć wiele podróży, zająć wiele miast i to był proces. Kiedy Dawid został królem, a został namaszczony na króla nad całym Izraelem przez proroka Samuela, Dawid objął królestwo w Hebronie. I okazało się, że był królem miasta i okolic, mimo że proroctwo wypowiedziane przez największego proroka tamtych czasów w imieniu wszechmogącego Boga było prawdziwe, to jednak gdy Dawid został królem, to przez długi czas jego królestwo nie było doskonałe nad Izraelem i miało miejsce wiele różnych problemów, ale koniec końców kolejne plemiona przyłączyły się i Dawid objął królowanie i przeniósł się z Hebronu do Jerozolimy i stał się władcą całego państwa. To był proces. Nie pamiętam dokładnie ile w tym momencie, ale chyba 7 lat królował w Hebronie. Mogę się mylić. Uleciało mi to w tym momencie, ale kiedy spojrzymy na to, gdy przyszedł Jezus na świat, urodził się, tu was zaskoczę, jako niemowlę. I bardzo długo nic nie mówił. A później jak zaczął coś mówić, to ludzie, którzy spodziewali się, że w związku z tym, że z jego narodzinami działy się rzeczy tak niezwykłe, ponadnaturalne poczęcie, ostrzegający aniołowie, którzy starali się zapewnić mu bezpieczeństwo, wiele niezwykłych znaków, które temu towarzyszyły, a później przez długie, długie, długie lata nic. Ma 15, 20 lat, no i okazuje się, że jest tylko mocno zainteresowany kwestiami duchowymi, ale nie ma żadnego wpływu nawet na swoją wioskę. Dziwne to. Ma 20 lat, 25, bo matka patrzy, mówi: synu, co ty zamierzasz robić? Starym kawalerem jesteś, siedzisz przez cały czas w tej pracowni, dłubiesz w drzewie. O co chodzi? Jak ma wyglądać twoje życie? Ma 28 lat. Nic szczególnego. Ma 30 lat. W tamtym czasie to już się prawie dziadkami w tym wieku stawało. I wygląda na to, że misją życiową gościa jest prowadzenie warsztatu stolarskiego do końca swoich dni. Ale Jezus w wieku 30 lat idzie, spotyka się z Janem Chrzcicielem w Jordanie, jest ochrzczony, później idzie na pustynię, spotyka się z szatanem. Przepraszam. Czasami, kiedy ludzie poszczą, spodziewają się, że Duch Święty zaraz przyjdzie, a bardzo często jest tak, że przychodzi ktoś inny. Przepraszam. I to, co się dzieje, to kiedy Jezus zaczyna, wydaje się, że robi wrażenie tylko na niższych warstwach społeczeństwa i w ogóle nie dociera to do nikogo poważnego. Ale po jakimś czasie ma to wpływ na cały kraj. Kiedy Jezus umiera i zmartwychwstaje, w krótkim czasie ma to wpływ na całe Imperium Rzymskie. Niedługo później ma to wpływ na cały świat. Kiedy Bóg pojawia się w twoim życiu, On chce, by Jego wpływ w twoim życiu na ciebie rozszerzał się. On jest prawdziwy, ale Jego wpływ może być jeszcze niedoskonały na ciebie, nie z powodu braku doskonałości w Nim, ale z powodu braku poddania przez nas. I Biblia mówi, że mamy zwlec z siebie starego człowieka, a oblec się w nowego. I Biblia pokazuje, że możemy wejść w bycie doskonałymi Bożymi dziećmi. Więc ten głód, który często prowadzi człowieka do grzechu, może zostać wypełniony przez Boga w ten sposób, że będziemy prowadzeni w zupełnie przeciwnym kierunku. I chciałbym, żebyśmy rzucili okiem na ten fragment słowa i w pierwszej części też przez chwilę pomyśleli o tym głodzie. Czytając ten fragment, możemy też zderzyć się z unikalną fantazją tłumaczy, żeby to tłumaczyć na język tak pokrętny i archaiczny, ale trudno, już jakoś to przebrniemy. Po hebrajsku nie będę wam tego czytał. Więc tu jest napisane: nurze wszyscy, którzy macie pragnienie. Rozumiemy, że pragnienie może być niebezpieczne. Rozumiemy, że pragnienie może nas oszukać, zaprowadzić nas w miejsce, w którym nigdy nie powinniśmy być. Więc to jest dla ludzi pragnących. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Bóg mówi: jeżeli skoncentrujesz się na tym, by usłyszeć to, co ja mam do ciebie do powiedzenia, to twój głód zostanie wypełniony i ożyje twoja dusza. Wiecie, nieraz stykam się z osobami, szczególnie po różnych bolesnych doświadczeniach życiowych, którzy mówią mi: wiesz, chciałbym umieć jeszcze chcieć. Chciałbym pragnąć na tyle, żeby pójść za tym. Chciałbym, aby moje wnętrze ożywiło się, ale mnie już nic nie cieszy, ani nic dobrego, ani nic złego. Wszystko jest jak piasek, nic mi nie smakuje, niczego nie pragnę. Mam wszystkiego dość, jedyne, czego chcę, to świętego spokoju. Jestem gotów rzucić się na rzekę rzeczywistości jak ryba i spłynąć jak ściek. Człowiek potrzebuje, by ożyła jego dusza. Czasami nasze ciało potrzebuje wypoczynku, czasami potrzebuje witamin, minerałów czy jakichś innych rzeczy, które sprawiają, że wraca nam energia. Ale nasze wyeksploatowane dusze, szczególnie wtedy, kiedy doświadczyliśmy wielu bolesnych przeżyć, one potrzebują doświadczyć czegoś prosto od Boga. aby nauczyć się na nowo cieszyć, aby nauczyć się na nowo pragnąć, aby nauczyć się funkcjonować w taki sposób, by czerpać ze wszystkiego dokładnie to, co Bóg chciałby nam dać. Nieraz jesteśmy w miejscu, w którym chcielibyśmy, by ożyła nasza dusza. Wychodzenie człowieka często z depresji jest o tyle trudne, że nie odpalają się w nim najróżniejsze pragnienia. Po prostu nie chce mu się chcieć. Albo nawet jak chce mu się chcieć, to i tak mu się nie chce. Jest tak, że masz, powiedzmy, sprawny silnik, ale nie masz tam benzyny. I ile byś nie kręcił kluczykami, to wydaje ci się, że możesz tylko zaszkodzić, a nie ruszyć. Ale Bóg mówi, że On jest gotów poprzez swoje słowo ożywić nasze dusze, sprawić, że te wszystkie mechanizmy w nas ożyją i zaczną kierować się we właściwą stronę. Bardzo często podejmujemy różnego rodzaju próby jako ludzie, aby funkcjonować w tym świecie, korzystając z niego na tyle, na ile się da. Ale to, co Bóg ma nam do powiedzenia, to to, że Jego głos w naszym wnętrzu sprawi, że ożyje nasza dusza, ale będzie to też związane z tym, że On sklei się z naszą duszą. Biblia mówi, chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. Czy to brzmi dobrze? I dalej jest napisane, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Więc spróbujmy podsumować to, o czym mówię. Mamy wiele różnych pragnień, wiele różnych głodów. Często te pragnienia i głody powodują, że popełniamy złe decyzje, które są autodestrukcyjne. Wyłączamy się z życia, dlatego że często oszukaliśmy samych siebie. Często skrzywdziliśmy siebie, idąc za takim głodem. Czy to jest prawda? Czy tak się dzieje? Pragniemy rzeczy fascynujących, a dostajemy rzeczy niszczące. I Bóg mówi, przyjdźcie do mnie, ja was nakarmię. To, czym ja was nakarmię, sprawi, że wasza dusza ożyje. Sprawi, że skleicie się ze mną, będziecie w przymierzu ze mną, a ja będę okazywał wam dowody swojej łaski. Czy to nie brzmi fantastycznie? I czego Bóg oczekuje w tym fragmencie? Co my mamy zrobić ze swojej strony? Mamy przyjść do Niego na tyle mocno, aby Go zacząć słyszeć, aby Jego Słowo przeniknęło nasze wnętrze. Słyszenie Boga polega na wielu różnych działaniach, które możemy doświadczyć. Biblia mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kiedy apostoł Paweł pisał te słowa, to z pewnością miał na myśli to, że ci, którzy słyszą Ducha Świętego w bezpośredni sposób, ci, którzy ulegają Jego poleceniom, które docierają do ich serc, są dziećmi Bożymi. Ale słuchanie Boga polega też na napełnianiu swego umysłu, swego serca Bożym Słowem. Słuchanie Boga polega na modlitwie. Słuchanie Boga polega na tym, by słuchać też przesłania, które Bóg daje dla Kościoła. Jesteśmy dzisiaj w Kościele i to, co jest głoszone, pomimo, że w jakiś sposób jest dotknięte niedoskonałością głoszącego, to jednak zawiera się w tym jakiś Boży głos, który potrzebowaliśmy usłyszeć. Bóg przemawia przez niedoskonałych ludzi. Potrzebujemy szukać wszelkich sposobów na to, by Jego głos do nas dotarł i by Jego głos trafił do naszego wnętrza w taki sposób, by każdy toksyczny głód w nas został zniszczony i byśmy stali się osobami ożywionymi dla Bożych spraw w sposób doskonały. Przepraszam, efekty klimatyzacji pewnie, ale rzućmy okiem kawałek dalej. W 6 wersecie, w tym samym rozdziale są takie słowa. Szukajcie Pana, póki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, póki jest blisko. To jest ciekawe, że Bóg, który chce objawić się w życiu człowieka, wymaga od niego aktywności. Bo z punktu widzenia takiego pragmatyka, rzecz wyglądałaby tak. Jak Bóg mnie chce, to ja tu jestem. Jak Boga obchodzę, to ja Mu nigdy nie powiedziałem. Niech tam robi, co chce. To nie jest dobry pomysł. Dlatego, że Bóg wymaga aktywności w swoją stronę. Mówi, zrób w moją stronę krok, ja zrobię w twoją stronę 10. Jeżeli nie robimy żadnego kroku, to w ten sposób mówimy Bogu, nie jesteś dla mnie tak ważny, aby zawracać sobie tobą głowę. Nie jesteś tak ważny, aby cokolwiek robić. Bo zobaczcie, że kiedy człowiek grzeszy, nie ma problemu z tym, że to coś kosztuje. Pamiętam, jak pewna starsza niewiasta podeszła do mnie po długiej modlitwie w kościele. Przejechaliśmy wtedy kawałek Polski, głosiłem bodajże 2 sesje, a później jeszcze blisko 4 godziny modliliśmy się o ludzi. Starsza kobieta podeszła do mnie i mówi, bracie, jak ja brata podziwiam, brat taki wytrwały, taki poświęcony. Ja patrzę na nią, mówię, siostro. Żeby siostra widziała, jak ja gorliwie grzeszyłem. To jest ciekawe, że jak człowiek służy Bogu, to jest poświęcenie, ale jak człowiek, nie wiem, naprawdę dokonuje niezwykłej masakry na swoim życiu, żeby porządnie nagrzeszyć, to nikt tego jako poświęcenia nie traktuje. I orderów za to nie chce. Bóg oczekuje, że zrobimy jakieś praktyczne kroki w Jego stronę. Jest tu napisane, szukajcie Pana, póki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. Niechaj się nawróci do Pana, aby się nad Nim zmiłował. Czy wiecie, że możemy porzucać swoje zamysły? Porzucać swoje postanowienia, pragnienia, porzucać to, do czego czujemy się gdzieś kuszeni. To jest kwestia naszych wyborów. Często zamiast coś rozważać, można powiedzieć po prostu nie. Ludzie, którzy są kontrolowani przez strach, popełniają jedną z największych pomyłek. Zaczynają analizować ten strach. Ja mówię, analizowanie strachu nie uwolni cię od strachu. Tylko odwrócenie się od strachu może zadziałać. Strach jest kłamcą. Podpowiada ci coś, co się nie stanie. Podoba mi się to powiedzenie. Dzisiaj jest to jutro, którego wczoraj się bałeś. Strach kłamie. 99% rzeczy, których ludzie się obawiają, że się staną, nie dzieją się nigdy. Ale 100% ludzi przeżywających strach odbiera sobie prawo do normalnego życia na rzecz przeżywania strachu. Ciekawe, nie? Biblia mówi dalej, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust i nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Pismo mówi, że Bóg poprzez swoje słowo jest gotów ożywić nasze dusze. Poprzez swoje słowo jest w stanie przekierować nasze pragnienia. Poprzez swoje słowo jest w stanie uwolnić nas i skleić się z naszym życiem, wejść z nami w przymierze, w którym Bóg będzie czerpał radość z okazywania nam łaski. I to, co często jest problemem człowieka wierzącego w zachodniej cywilizacji, to to, że my często czujemy się zobowiązani, by się trochę lepiej odmalować dla Boga. Człowiek wstaje i myśli trochę samodyscypliny, trochę tego, trochę tamtego. Zaczynamy robić coś, żeby być fajniejsi niż jesteśmy. Bardzo często myślimy sobie, że to jest nasz obowiązek, by wszystko w sobie popoprawiać, a Bóg ma tylko przyjść i pochwalić nas, powiedzieć: grzeczny chłopiec, grzeczna dziewczynka, super, fajnie, wszystko dobrze zrobiliście, trzy z dwoma. Tak nie jest. To wygląda inaczej. Bóg mówi: przylgnij do mnie, daj mi wypełnić swoje wnętrze moim słowem, moją obecnością, a wtedy twoja dusza będzie nasycona, a wokół ciebie będą dowody mojej łaski. Rzeczy, które dla ciebie są niewykonalne, będą płynąć w swobodny sposób. Nie będziesz musiała zmuszać się do tego, co jest właściwe, i hamować się przed tym, co jest niewłaściwe, dlatego że wpuszczając głęboko Boga do wszystkich sfer naszego życia, On jest w stanie nami pokierować. Każdy wierzący człowiek doświadcza takich okresów niewyobrażalnej radości wynikającej z tego, że jesteśmy blisko Niego. Okazuje się, że rzeczy niewykonalne wychodzą dla nas bardzo prosto. Mamy takie okresy, mamy takie momenty. Dlatego, że spędziliśmy więcej czasu modląc się, czytając Słowo, nowe stworzenie w nas zaktywizowało się, ogarnęło nasz umysł i okazało się, że nie musimy udawać, że jesteśmy wierzący, bo jesteśmy wierzący naprawdę. Nie musimy udawać, że chcemy tego, co jest właściwe, bo naprawdę tego chcemy. Ale później często różne rany, ataki, zaniedbania, odwracanie swojej uwagi od tego szczerego oddania się Chrystusowi sprawia, że znowu jesteśmy ludźmi osądzającymi wszystkich dookoła i chcącymi poprawiać się według własnych ludzkich możliwości. Podczas gdy Bóg pokazuje coś innego. Przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie po pokarm dla waszej duszy, dla waszego serca, który ożywi was we właściwą stronę, który sprawi, że zaczniecie pragnąć i chcieć tego, czego chcieć i pragnąć powinniście, że zaczniecie brzydzić się tym, czym brzydzić się powinniście. To jest kwestia tego, jak bardzo chcemy się przebić do Jego obecności, jak bardzo chcemy być wypełnieni Jego słowem i Jego myślami. Jeśli tego chcesz, to wraz z Jego Słowem przychodzi ożywienie naszej duszy. Wraz z tym przychodzi przeniesienie zwycięstwa do naszego wnętrza, które Chrystus dla nas już odniósł. I co jest przeszkodą w pielęgnowaniu takiej relacji z Bogiem? Myślę, że jedną z największych przeszkód jest to, że żyjemy w świecie pełnym konfliktu. Ja wam prorokuję. To nie znaczy, że jestem mrocznym prorokiem prorokującym zło dla każdego. Ale ja wam prorokuję, że ludzie będą was wkurzać. Zetkniecie się z niesprawiedliwością. Zetkniecie się z chamstwem, podłością. Zetkniecie się z bezinteresowną nienawiścią, która nie widzi, z czego wynika. Nieraz człowiek jest zdumiony tym, że ktoś usiłuje go zniszczyć czy wykręcić mu jakieś świństwo i próbujesz zanalizować, jaką korzyść ten człowiek odniesie, jeśli mu się to uda. I okazuje się, że ta osoba nie ma nic do wygrania. ale angażuje się w to z wielką pasją. Dlaczego? Dlatego, że szatan takie osoby pobudza. Dlatego, że według umysłu diabła najważniejszą rzeczą jest to, by chrześcijanin nie żył bliskością Boga pod jego wpływem, ale by żył problemami tego świata, by walczył z atakami, by walczył z plotkami, by walczył z niesprawiedliwością, by leczył rany zadanych mu krzywd, by usiłował w jakiś sposób też zemścić się, czy zrobić coś podobnego. Wtedy diabeł jest naprawdę usatysfakcjonowany. Ale jeśli chcemy być wolni od złego, musimy przestać grać w jego grę. Wyobraź sobie, podchodzi do ciebie diabeł, ma małą piłkę i rzuca nią w twoim kierunku. Łapiesz ją i też ją rzucasz. Zaczyna się gra, prawda? Ale jeżeli chcemy żyć wolni od złego, musimy pozwolić, by każda wystrzelona z jego strony piłka w naszą stronę spadła na podłogę i nigdy nie była przez nas podjęta. To jest trudne, dlatego że on podwyższa poziom trudności. Jeśli uda się nam zignorować różne jego ataki, próbuje atakować nas jeszcze bardziej. Od czasu do czasu wierzący człowiek ma prawo być zmęczony. Ma prawo mieć tego dość. I to nie jest dobry powód, by podnieść te wszystkie piłki, odrzucić wszystkie naraz. To jest dobry powód, by dorwać się do tego demona i jego gdzieś rzucić. To jest dobry powód, by wystąpić przeciwko tym mocom, by zgromić to, by wezwać Bożej obecności. Niech Boży aniołowie z płonącymi mieczami przysmalą takiego delikwenta, żeby dał nam spokój. Jeśli jesteś osobą, która nie reaguje adekwatnie na ataki diabła, ale pozostajesz w pokoju i pielęgnujesz swoją relację z Bogiem, to wtedy, gdy wzywasz Bożej pomocy, Bóg uderza w tą ciemność. Ale kiedy zaczynasz bawić się z tą ciemnością, kiedy zaczynasz uczestniczyć we wspólnej zabawie, to ta ciemność przejmuje kontrolę nad tobą, a wzywanie Bożej pomocy często jest takie chore. Angażujemy się w coś, robimy coś i mówimy Bogu, że tego nie chcemy. Czy w tym, co mówię, jest coś praktycznego, coś, co przenosi się na nasze życie, coś, co możemy zastosować? A jak myślicie, jedna krótka decyzja wystarczy w tym? Ja myślę, że w tym Bożym wezwaniu do tego, byśmy pozwolili wypełnić się Bożej obecności, Bożemu Słowu, jest coś stałego. To nie jest wezwanie jak jakaś inicjacja, która ma się dokonać przy jednorazowym wyborze, że od teraz to ja jestem po stronie filozofii łaski i już nigdy nie będę źle myślał o nikim. To nie wychodzi. Ale to, co wychodzi, to zdecydowanie, że z biegiem czasu w moim ogrodzie będzie mniej chwastów, a więcej użytecznych roślin. Z biegiem czasu szybciej będę wyrywać chwasty, nie będę czekał, aż urośnie i pokaże, jaki owoc rodzi, tylko rozpoznam wcześniej już, jak będzie kiełkował, to go wywalę. To jest coś, co może się dokonać. Bóg tutaj przedstawia obraz spadającego deszczu na pola. Czy w ciągu roku potrzebujemy jednego deszczu, żeby był plon? No nie. A czy wystarczą dwa? A czy kiedy spadnie, nie wiem, 3 razy deszcz, to od razu są wszystkie dojrzałe rośliny z owocami, ziarnami, wszystkim gotowym do zbioru? Nie. Myślę, że ten przykład został podany i ten obraz tu przedstawiony, żeby pokazać, że to jest proces. W wyniku procesu wyhodujesz coś dobrego. W wyniku procesu osiągniesz dobre rezultaty. W wyniku poddawania się procesu nasycania swojego wnętrza Bożą obecnością i Bożym Słowem, dojdziesz do przełomu. Coś się zmieni. Myślenie takie bardzo magiczne w życiu wielu ludzi jest takie, że ktoś się o mnie pomodli i stanę się mądry. Już będę mądry na zawsze. Nie, możesz stać się odrobinę mądrzejszy i zdecydować, że będziesz szedł w tym kierunku. Nieraz ludzie myślą, że jakaś jednorazowa decyzja coś spowoduje. Często do mnie podchodzą ludzie i ja mam z tym problem. Co mam z tym zrobić? Dwie prośby modlitewne. Pojawiają się bardzo często. Pomódl się o mnie, żebym miał więcej miłości do Boga. Ja wtedy mówię, słuchaj, to nie jest kwestia na modlitwę, to jest kwestia na Twoją decyzję i Twoje działanie. Albo kiedy ludzie mówią, pomódl się o mnie, żebym miał więcej wiary. Mówię, to ja się mogę o Ciebie pomodlić, bo jestem grzeczny, religijny człowiek i ciężko mi odmawiać w takich kwestiach, ale to jest Twoja decyzja, Twoje zabiegi i Twoje kroki. Jeżeli nie będziesz pielęgnować swojej wiary, to jest tak samo, jakbyś przyszedł i powiedział, słuchaj, nie zamierzam w tym roku dbać o swój ogród, ale pomódl się, żeby wszystkie warzywa się same zasadziły, a chwasty same wyrywały. No to odważne, ale wiecie, nie żebym nie miał wiary, że coś takiego może się dokonać. Ale wiem, że coś takiego, jakby się miało dokonać, wymagałoby ogromnej wiary ze strony osoby, która tego potrzebuje, a ludzie, którzy zgłaszają prośby wynikające z tego, że właśnie nie chcą wiary pielęgnować, to raczej nie mogą się spodziewać, że rozwinie się im coś, o co nie chcą dbać. Jesteśmy powołani do życia w procesie z Bogiem, do życia, w którym wzrastamy, uświęcamy się, do życia, w którym być może nawet nieraz mogą nastąpić jakieś zachwiania, ale zawsze powinniśmy wracać na właściwe tory, wiedząc, że nim bardziej będziemy wypełniać swoje wnętrze Jego głosem, poprzez Jego słowo, poprzez kontakt z Kościołem, poprzez modlitwę, poprzez słuchanie Ducha Świętego, tym szybciej doświadczymy głębokiej przemiany. A kiedy ona już następuje, to ważne jest, aby to pielęgnować i zadbać, aby trwało to jak najdłużej, albo aby się w ogóle nie skończyło, a jeszcze lepiej, żeby później z tego poziomu, który zdobywamy, wzrastać jeszcze wyżej i jeszcze dalej. Bóg chce dostać się do Twojego wnętrza bardziej. Bóg chce dostać się do naszego wnętrza głębiej. Bóg chce w doskonalszy sposób zawładnąć naszym sercem, naszym umysłem, naszym ciałem. Król z Hebronu wybiera się do Jerozolimy. A my możemy zrobić coś, by Mu w tym pomóc. My możemy zadbać o to, aby Boża obecność w nas została we właściwy sposób ugoszczona, wywyższona, doceniona, uwielbiona. To my o tym decydujemy. Celem życia chrześcijanina jest bycie tak owładniętym przez Bożą obecność, aby wszystko, cokolwiek robimy, wynikało właśnie z przejawiania się Jego przez nas. I bardzo bym chciał, by tak w moim życiu było zawsze, a nie czasami. Bardzo bym chciał, abyśmy wszyscy do tego szczerze dążyli i zachęcali się nawzajem do tego, by ten cel osiągać. Na tym zakończę słowo.